Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight, platformy wiedzy dla liderów polityki i biznesu. Co tydzień nasi eksperci omawiają najważniejsze wydarzenia polityczne i gospodarcze, analizują krajowe, europejskie i globalne trendy. Ja nazywam się Andrzej Bobiński i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i odwiedzenia strony Polityki Insight www.politykainsight.pl. Jest piątek, 5 czerwca. Wczoraj, we czwartek, odbył się pogrzeb George'a Floyda, afroamerykanina zabitego w trakcie dokonywania aresztu przez policję. Ameryka nadal płonie, Donald Trump próbuje wyprowadzić wojsko na ulicę. Niektóre demonstracje poparcia w innych krajach i stolicach przeradzają się w potężne, godne wiece, inne w chuligańskie zamieszki. Dziś, tak jak w zeszły piątek, Państwa gościem jest dr Piotr Łukasiewicz, analityk do spraw bezpieczeństwa w Polityce Insight. Sytuacja się rozpędza, Piotr jest na posterunku, zmieniają się tylko prowadzący. Zapraszam na rozmowę. No dobrze, Piotrze, to może najpierw chciałbym Ciebie poprosić o meldunek z teatru działań. Jak naprawdę wyglądają te zamieszki? Jak bardzo są powszechne, brutalne? Czy jesteśmy w stanie oszacować skalę zniszczeń, rozmiar tego kryzysu?
Sformułowanie meldunek z teatru działań brzmi bardzo wojskowo, przypomina mi moją przeszłość, ale jest jak najbardziej akuratne w przypadku tego, co dzieje się w tej chwili w Waszyngtonie, w ogóle w Stanach Zjednoczonych, ponieważ dyskusja o roli wojska i użyciu wojska w obecnej sytuacji, w obecnych zamieszkach, przybrała na sile w sposób nieznany Ameryce co najmniej od kilkunastu, kilkudziesięciu nawet lat. Mamy do czynienia najpierw z pokojowymi protestami po śmierci George'a Lloyda w ubiegły poniedziałek, które później przerodziły się przede wszystkim w Minneapolis, a później w innych miastach w sporadyczne przypadki grabieży, zamieszek, nawet z użyciem broni. Zginęła co najmniej jedna osoba w Louisville, kiedy ktoś oddał strzały w kierunku policji, ta odpowiedziała ogniem. Po czym nieoczekiwanie dla wszystkich w tym tygodniu dyskusja o tym, jak te protesty zakończyć, przerodziła się w dyskusję o tym, czy można używać wojska w amerykańskiej polityce, czy można użyć wojsk do ich stłumienia. Stan obecny demonstracji czy też protestów w Stanach jest taki, że mamy 28 stanów, które używają Gwardii Narodowej. Gwardia Narodowa jest w dyspozycji miejscowych gubernatorów, więc wciąż są to niejako normalne środki odpowiedzi na protesty, na demonstracje. Używanych jest około ponad 20 tysięcy żołnierzy tejże Gwardii Narodowej. W samym Minneapolis, gdzie zamieszki się rozpoczęły po śmierci Floyda, lokalna izba handlowa oblicza, że już miasto poniosło około miliardowe straty w związku z podpaleniami, zniszczeniem samochodów, sklepów i tak dalej. W Minneapolis było we wtorek 540 zatrzymanych, w tym 18% oblicza się, policja podaje, że są to osoby spoza stanu, spoza Minnesoty. W Nowym Jorku wiele w ogóle miast w Ameryce wprowadziło godzinę policyjną po godzinie 19. W Nowym Jorku mamy 700 aresztowanych, ranni policjanci. W Waszyngtonie, który jest najciekawszym przypadkiem z racji tego użycia wojska, pewnie za chwileczkę o tym więcej powiemy, również jest około 500 aresztowanych, w Los Angeles 1000 aresztowanych, grabieże i tak dalej, i tak dalej. Ale w drugiej połowie tego tygodnia ewidentnie protesty zaczęły wygasać, wróciły do swojego oryginalnego stanu, czyli takich pokojowych demonstracji przeciwko brutalności policji wobec czarnych obywateli amerykańskich. I chyba Ameryka to najgorsze ma za sobą. Natomiast rozpoczęła się nieprawdopodobna, czy niespotykana dotąd w ostatnich przynajmniej latach dyskusja o, już otwarcie się mówi o dyktatorskich zapędach Trumpa. Uruchomiły się takie amerykańskie lęki podskórne, jakieś mity o tym, że może się znaleźć dyktator, który będzie chciał rządzić republiką również przy pomocy wojska. To wszystko stało się po tym, kiedy Donald Trump, który jest niejako gubernatorem Washington DC, gdzie ma bezpośrednie możliwości użycia wojska regularnego, nakazał Pentagonowi wyprowadzić wojsko federalne, czyli to wojsko konwencjonalne, można powiedzieć. Użyto śmigłowców, które przelatywały, czy też zawisały nad głowami protestujących. Pojawiły się bardzo niepokojące informacje o tym, że prezydent Trump nakazał Pentagonowi sprowadzenie w okolice Waszyngtonu części oddziałów 82. Dywizji Powietrzno-Desantowej, komandosów, spadochroniarzy, którzy mieliby posłużyć do stłumienia z pewnością zamieszek. Później szef Departamentu Obrony Mark Esper wnioskował o ich przesunięcie z powrotem do bazy, gdzie stacjonują. Później znowuż miał swoją decyzję odwoływać. Jest bardzo niepokojąca sytuacja, gdzie już nie tylko żandarmeria wojskowa, ale wręcz te takie siły, które znamy z Iraku, z Afganistanu, z tych ostatnich interwencji amerykańskich, one miałyby być użyte przeciwko protestom. Obecne demonstracje najmocniej zapamiętamy właśnie z powodu dyskusji wokół zachowania Donalda Trumpa i wokół tego, co przede wszystkim, co wydarzyło się w Waszyngtonie. Inne zamieszki, jak powiedzieliśmy, chyba już wygasają, znaczy przynajmniej przybierają ten bardziej pokojowy przebieg.
Ja chciałem się ciebie zapytać, bo wydaje mi się, że jakimś takim kluczem do zrozumienia skali tych wydarzeń jest jakieś takie porównanie historyczne. I szukam w pamięci jakiejś analogii. Zastanawiam się, czy to są zamieszki na niespotykaną skalę, czy wręcz przeciwnie. To jest tak, że co ileś lat w Stanach dochodzi do takich demonstracji i ogólnie walk ulicznych. Też chętnie bym się zapytał ciebie o tą Gwardię Narodową, na ile... To jest tak, że ona często jest używana i korzystają z niej gubernatorzy w sytuacjach właśnie kryzysowych, czy raczej jest to jakaś sytuacja i stan nadzwyczajny?
Kiedy śledzi się historię amerykańską, nawet od czasów II wojny światowej, jest pewna prawidłowość w użyciu wojska do tłumienia zamieszek. One, wszystkie te przypadki od 1943 roku, kiedy prezydent Roosevelt zdecydował się wyprowadzić wojsko również na ulicę w Nowym Orleanie. Kolejne przypadki, czyli lata 50., później 68., 69., 92., to były wszystko zamieszki czy też demonstracje na tle rasowym. To właśnie sprawy rasowe, sprawy dyskryminacji czarnych, latynosów również, ale przede wszystkim czarnych, powodowały, że kolejni prezydenci decydowali się na użycie wojska, nie tylko Gwardii Narodowej, która, jak powiedzieliśmy, jest normalnym, można powiedzieć, zasobem reagowania na kryzys przez gubernatorów. Więc tu jest pierwsza prawidłowość, jest taka, że to są przede wszystkim zamieszki rasowe, nawet nie katastrofy naturalne. Bo na przykład w 2005 roku, kiedy Katrina, czyli huragan Katrina uderzył w Nowy Orlean, prezydent Bush rozważał użycie wojska do łagodzenia skutków, czy też zapobiegania jakimś grabieżom po przejściu huraganu, ale na prośbę, uwaga, czarnej gubernator Nowego Orleanu zdecydował się odstąpić od tego zamiaru, pozwalając właśnie Gwardii Narodowej lokalnym zasobom zapobiegać jakimś niepokojom po przejściu Katriny. Więc widać, że wojsko gra bardzo szczególną rolę i użycie wojska gra bardzo szczególną rolę właśnie w kontekście, takim trójkącie prezydent, demonstracje, wojsko. To jest dość duża prawidłowość. Jeśli chodzi oczywiście o skalę, to najsilniejsze tego rodzaju demonstracje miały miejsce po 68 roku, po tym jak skończyła się rewolucja Dzieci Kwiatów, która się trochę skompromitowała przez Mansona i inne przypadki takiej dekompozycji tego ruchu, można powiedzieć. Wtedy również wojsko było używane do tłumienia tych zamieszek właśnie związanych czy z ruchem antywojennym, czy też w kwestiach rasowych.
Najsilniejsze... Przepraszam, przerwę ci, bo to jest kwiecień, nie wiem czy do tego dążysz, ale to jest kwiecień i zabójstwo Martina Luthera Kinga.
Tak.
To wtedy.
Tak. Z pewnością najsilniejsze, najbardziej, my to już możemy pamiętać, to jest rok 92 i zamieszki w Los Angeles, kiedy w zasadzie całe Los Angeles płonęło. To były dość apokaliptyczne sceny, obrazy z tego miasta po pobiciu przez policjantów białych czarnego Rodneya Kinga i później, a zwłaszcza po tym, jak policjanci ci zostali uniewinnieni przez sąd w Los Angeles. Wybuchły zamieszki, w których zginęło ponad 50 osób. I wtedy użycie tego wojska również było spowodowane chęcią ich stłumienia i pamiętamy doskonale, jak to wtedy przebiegało w 92 roku. Obecne zamieszki wydają się mieć mniejszą skalę, mimo że są, jak powiedzieliśmy, są ofiary śmiertelne, ale jednak przebiegają nieco spokojnie.
Ale z drugiej strony rozumiem, że to, co je wyróżnia i to, co nadaje im jakiś taki, nie wiem czy bezprecedensowy, ale jednak nadzwyczajny charakter, to jest ich powszechność i to, że rozlały się na tak wiele stanów i tak wiele miast. W sensie, że ten 92 Los Angeles, ja nie pamiętam, co się działo w innych miastach, ale mam wrażenie, że tam to była jednak taka olbrzymia awantura, ale jednak awantura punktowa. Tutaj to jest coś, co rozlało się praktycznie na całe, może bardziej pewnie precyzyjnie było powiedzieć na połowę stanów.
W przypadku zamieszek, które obserwujemy obecnie, to jest ponad 150 miast, w których trwa jakaś forma demonstracji przeradzającej się czasami w zamieszki. Jak wspomnieliśmy, w prawie 30 stanach wprowadzono Gwardię Narodową, więc skala tych zamieszek jest o wiele większa. Warto zwrócić uwagę, że żyjemy, już wyświechtane słowo, w szczególnym czasie i w roku przeklętym, który tak pewnie historycy będą kiedyś określali, mianowicie po pandemii, która dotknęła całe Stany Zjednoczone, cały świat oczywiście. Jeśli spojrzy na to tak takiej perspektywy historycznej. Czytam teraz książkę o czarnej śmierci w XIV wieku, w 1348 roku. Reakcją na pandemię ówczesną były masowe wystąpienia, masowe demonstracje jacquerie czy we Francji i tak dalej, i tak dalej. Jeśli patrzę na te zamieszki dzisiejsze, w Stanach z punktu widzenia no właśnie wielkiego kryzysu medycznego, epidemicznego, kryzysu ekonomicznego, który się rozpoczyna i który najprawdopodobniej nie będzie miał ani kształtu litery V, ani kształtu litery U, nie będzie odbicia w ogóle, będzie miał kształt litery L najprawdopodobniej przez kilka następnych lat. Pisaliśmy o tym w Polityce Insight, o skutkach ekonomicznych tej pandemii. 40% zwolnionych z pracy Amerykanów, jest już ich prawie 40 milionów, a 40% z nich prawdopodobnie tej pracy nie odzyska w ciągu tego roku. Tak przewiduje Uniwersytet w Chicago. Te wszystkie, te trzy kryzysy, ekonomiczny, medyczny, rasowy, zebrały się i utworzyły taki perfect storm kryzysowy i stąd ich zasięg, stąd to poczucie, że całe Stany płoną.
Jeszcze zanim przejdziemy do tej rozmowy bardziej o politycznych implikacjach tego kryzysu, to chętnie bym jednak jeszcze się cofnął kawałek i powiedział, że tak jak mówisz, ten 2020 rok niewątpliwie jest rokiem, w którym spotykają się kryzysy i same się napędzają, ale też no jednak ten kryzys rasowy wynika z głębokiego poczucia niesprawiedliwości, które też jest tak naprawdę udowadnialny na bazie danych i o zatrudnieniu, i o dochodach, i o, nie wiem, zatrzymaniach, liczbie czarnych, którzy siedzą w więzieniach i tak dalej, i tak dalej. I że to jednak jest tak, że to jest ten 20 rok, ale który spowodował, że w pewnym momencie wybuchła jednak taka bańka narastających jakichś niepokojów społecznych wynikających właśnie z takiego poczucia głębokiej niesprawiedliwości i nierówności w Stanach.
Pewnie wielu z nas zapamięta różne cytaty z obecnego kryzysu. Dla mnie jednym z takich ciekawych, znaczących jest tweet profesora Marka McCoya, który napisał, archeologa amerykańskiego, który napisał, że i on jako biały profesor i George Floyd zostaliśmy zatrzymani za płacenie rzekomo sfałszowaną 20-dolarówką. Dla George'a Floyda skończyło się to uduszeniem przez policję na ulicy, a dla niego, białego profesora, skończyło się, opowiada to jako anegdotę na przyjęciach. Tego rodzaju informacje pokazują, czym jest traktowanie, czym jest bycie czarnym obywatelem, a czym jest bycie białym obywatelem Stanów Zjednoczonych. Wielu ludzi mówi, że czarni w Ameryce, Afroamerykanie w Ameryce nie umierają z powodu koronawirusa, z powodu cukrzycy, z powodu jakichś chorób, oni umierają na niewolnictwo. To znaczy, że korzenie tej sytuacji po prostu leżą jeszcze w sytuacji sprzed ponad 100 lat i w niewolnictwie po prostu. I w tym, na czym Stany zostały ufundowane tak naprawdę, na czym ufundowany została ich sukces ekonomiczny, na niesprawiedliwości i na wyzysku ludzi o innym kolorze skóry. Więc ta dyskusja z pewnością, ona się odzywa się co kilkanaście, co kilkadziesiąt lat w postaci masowych wystąpień, ale na co dzień objawia się no właśnie w przemocy policji wobec Afroamerykanów, dla których czarny mężczyzna w kapturze czasami jeszcze jest od razu przestępcą, a biały profesor płacący sfałszowaną 20-dolarówką jest no w zasadzie kimś, komu należy udzielić pouczenia i później można się z tego śmiać. Ameryka ma z tym problem, którego nie rozwiążą z pewnością ani te obecne zamieszki, nie rozwiązał ich nawet tak znaczący fakt, jak 8-letnia prezydentura czarnego prezydenta. Tego nie udało się zażegnać. Oczywiście wielu specjalistów od policji amerykańskiej pokazuje głęboko systemową obronę białych policjantów w sytuacji takiej, jakiej się znaleźli w związku z George'em Floydem. Związki zawodowe bronią tego rodzaju incydentów, które przeważnie nie kończą się śmiercią. To był taki dość ekstremalny wypadek. Sądy raczej sprzyjają obronie tych policjantów niż oskarżycielom, więc problem jest bardzo głęboki i systemowy i pewnie wielu Amerykanów po prostu rozkłada bezradnie ręce, mówiąc, że no trzeba jeszcze chyba 100 lat, żeby ten problem tak naprawdę zażegnać.
A teraz krótka autoreklama. Najbliższy poniedziałek zapraszam na nasz nowy podcast Remedium. Piotr Rzekowiecki, analityk do spraw zdrowotnych, rozmawia o poszukiwaniach szczepionki, o testach i lekach, które mogą pomóc w zmaganiach z koronawirusem. Gośćmi Piotra będą lekarze, naukowcy oraz przedstawiciele biznesu i instytucji państwowych. Partnerem audycji jest Akademia Pact Pfizer. Zapraszam na wspólne poszukiwania Remedium na koronawirusa. Premiera już w poniedziałek, 8 czerwca. To teraz proponuję, żebyśmy przeszli do tych właśnie implikacji politycznych i zastanowili się nad tym, jak ta sytuacja, jak te zamieszki oddziałują na amerykańską politykę. Może na początek zapytałbym ciebie, czy przy tej okazji pojawili się jacyś bohaterowie, politycy, organizacje, które nagle pojawiły się wokół kamery, czy nie wiem, w mediach społecznościowych i ich głos silniej wybrzmiał. Szczególnie myślę tutaj pewnie o politykach demokratów, którzy raczej stają po stronie właśnie tych protestujących i uciemiężonych.
Dla mnie niezwykle ciekawą reakcją była reakcja Joe Bidena, kandydata na prezydenta, która oczywiście Joe Biden jest znany z takiego bardzo ciepłego stosunku do ludzi, takiego no, opiekuńczego wręcz. Jego życiorys jest niezwykle skomplikowany. Stracił pierwszą żonę, dziecko, zmarł jego ukochany syn Bo na raka mózgu. To jest człowiek, który, złe słowo być może, ale wykorzystuje w swojej polityce swoje własne cierpienie. W tym sensie też nie wykorzystuje tego, jak nie mówię tego w pejoratywnym sensie, ale raczej jako, to jest jego cecha, która skłania do niego wielu ludzi. I on zachowuje się w czasie tych demonstracji, w czasie tych protestów, no właśnie tak jakoś stara się powiedzieć, że przede wszystkim, że rozumie ból Afroamerykanów, ale też stara się przekazać taką wiadomość, no właśnie, pytanie czy pozytywną, taką wiadomość, że wrócimy do normalności, że możliwa jest przyzwoitość również w Białym Domu i to jest taki jego przekaz moralny. Ale co ciekawe, ten przekaz spotkał się pewnego rodzaju, może nie krytyką, co pewnego rodzaju korektą ze strony nikogo innego niż Barack Obama, jego były prezydent, wiceprezydenta Bidena, który w pierwszym przemówieniu po śmierci Floyda powiedział, że powrót do normalności oznacza dla wielu ludzi, przede wszystkim Afroamerykanów, nienormalność. To znaczy właśnie, że nie może być tak, jak było. Nie możemy myśleć w kategoriach powrotu do tego, co było przed 2016 rokiem, bo było bardzo źle, a demonstracje obecne są tego przejawem. Więc dla mnie to było bardzo ciekawe, to zderzenie. Wydawałoby się, że i Obama, i Biden są w jednym, że tak powiem, nurcie skontrowania polityki Trumpa i nie będzie tutaj niuansów między nimi. To dla mnie było zaskakujące. Z pewnością bardzo poruszające są wystąpienia, no, wspominałeś o Killer Mike'u z Run the Jewels, mojego ulubionego zespołu rapowego zresztą, który wygłosił niesamowicie mobilizującą mowę, godną Jacka Kuronia, czyli nie palcie komitetów, zakładajcie własne, zróbcie wszystko, aby w następnych wyborach i czy lokalnych, czy do Senatu, czy prezydenckich władzę wzięli ludzie, no krótko mówiąc, przyzwoici, którzy będą walczyli o wasze prawa. Niezwykle popularne przemówienie na YouTubie tego rapera, więc pojawiają się takie głosy, które będą pokazywały właśnie, znaczy pojawiają się liderzy, zwłaszcza liderzy takiej zbiorowej psyche, którzy starają się, żeby z tych demonstracji coś dobrego wynikło. Dla mnie jednak takim chyba też, jeśli mówimy o takich rzeczach, które przykuwają uwagę w mediach zwłaszcza, jest nieprawdopodobnie poruszająca scena na YouTubie 15 maja, a więc jeszcze przed zabójstwem Floyda, 10 dni przed zabójstwem Floyda, policja ściga czarnego młodego człowieka, 21-latka w Teksasie za wykroczenie drogowe. Dopadają go przed domem, gdzie mieszkał, każą mu się położyć na ziemię, a z domu wychodzi jego 90-letnia babcia, która zasłania go własnym ciałem przed policjantami. I to jest głęboko poruszające. Tutaj nikt nic nie mówi, tu słychać tylko krzyki, przekleństwa i płacz tej starszej kobiety, która później się zresztą przewraca na policjantów jeszcze, żeby jakby to było jeszcze bardziej dramatyczne. To jest takim moim zdaniem bardzo głęboki, trochę beznadziejny też obraz stosunków społecznych w Stanach, bo z niego nie wynika żaden przekaz pozytywny, ale dokładnie obraz tego, w jakiej sytuacji znajdują się Afroamerykanie w wielu przypadkach.
A jak w tym chaosie odnajduje się prezydent Trump i szerzej administracja amerykańska? Kto staje na wysokości zadania i poradzenie sobie z tym narastającym kryzysem, a kto go zaognia i próbuje na nim grać?
No właśnie, chyba nie ma w tej chwili takiego lidera, który przedstawiałby jakiś plan pozytywny wyjścia z tych trzech kryzysów, o których w sumie mówimy, medycznego, gospodarczego i rozgrywającego się na naszych oczach rasowego. Tylko że problem polega na tym, że w oczach prezydent Trump, który powinien pełnić rolę takiego żagla, który poprowadzi Stany we właściwym kierunku, zdecydował się na mobilizację swojej bazy, zdecydował się na wzmocnienie polaryzacji poprzez wezwanie do użycia wojska, o czym mówiliśmy przed chwilą. I tego rodzaju decyzja, tego rodzaju postawa znakomicie utwierdza jego około 41-42% zwolenników, że działa słusznie, że działa na rzecz ochrony dóbr, na rzecz ochrony porządku publicznego, że przywraca ten porządek nawet za cenę takimi bardzo radykalnymi krokami.
I tu, przepraszam, tu bym się wtrącił i dopowiedział, bo my Bo tak naprawdę o tych zamieszkach są dwie opowieści. Jedną przytoczyliśmy teraz, czyli tą taką właśnie o nierówności, niesprawiedliwości i przemocy na tle rasowym, ale z drugiej strony jest też drugi aspekt i element tego, o którym nie mówiliśmy, a który też warto przywołać, to znaczy, że tam rzeczywiście dochodzi na tych ulicach do dosyć absurdalnych, brutalnych ataków na, nie wiem, sklepy, kradzieże i tak dalej. W sensie, że tam wywołała się pewna dynamika, która po prostu jest taką takim anarchistycznym, powiedziałbym, szukaniem zadymy i doraźnych korzyści. Więc to też jest coś, o czym warto wspomnieć i też pamiętać, że ta dynamika uliczna to nie jest tylko pokojowy protest i policjanci bijący demonstrujących, ale też tam dochodzi po prostu do czystych aktów wandalizmu.
Tak, i w oczach wielu ludzi ten, kto zapewni powrót do względnej normalności, no bo nie żyjemy w normalnym roku, to na pewno, na tym zyska, nawet robiąc rzeczy brutalne, czy rzeczy no, delikatnie mówiąc, zdecydowane, chociażby w postaci uruchomienia wojska. Pewną prawidłowością reakcji na przemoc na ulicach jest takie sformułowanie: jedne zamieszki mogą jeszcze ujść jako uzasadnione, ale już seria grabieży czy nawet zabójstw to już jest dezorganizacja i kraju i wzmocnienie takiego poczucia niestabilności. I fascynujące w amerykańskiej polityce jest to, że są takie grupy specjalnych wyborców. I taką grupą specjalnych wyborców w tym roku chyba wygląda na to, że będą białe kobiety z przedmieść, które mocno wahają się w kierunku Joe Bidena przeciwko Donaldowi Trumpowi ze względu na przykład na ilość posiadanej przez Amerykanów broni, na przemoc na ulicach i tak dalej, więc one raczej kierowały się ku Joe Bidenowi jako temu takiemu nieco bardziej miękkiemu kandydatowi, który raczej rozumie i chce łagodzić napięcia społeczne.
Ale to są takie soccer moms?
Tak. To są właśnie białe kobiety z przedmieść, które na przykład w Minneapolis, w Minnesocie, czyli w stanie demokratycznym, mogą wahać się, mogą, jak to mówię, flip the state, czyli mogą odwrócić fortunę demokratów w tym stanie, i widząc właśnie to, co działo się na ulicach, i mogą na przykład zechcieć poprzeć Trumpa, ponieważ autentycznie, tak jak powiedziałeś, ludzie boją się o własne sklepy, o własne restauracje i to wywołuje oczywiście chęć, żeby ktoś wprowadził porządek. Oczywiście wszyscy liderzy społeczni czarnych mniejszości wzywają do zakończenia tych demonstracji z użyciem przemocy, ponieważ to nie służy sprawie. Liderzy czarnych społeczności mówią, że no właśnie niszczymy, jeśli ma być z tego jakiś zysk, w cudzysłowie, jeśli ma być jakiś postęp po śmierci Floyda, on zostanie zniweczony poprzez te działania tych ludzi, którzy dokonują grabieży. I to też przekłada się na polityczne poparcie dla demokratów i dla samego Bidena. Więc w tej chwili sytuacja taka, o której mówiliśmy ostatnie dwa dni, kiedy obserwujemy rzeczywiście spadek ilości przemocy na ulicach, no przywraca jakby te nadzieje, że jednak to będzie się korzystnie układało dla aspiracji demokratów, a ciężar dyskusji przesuwa się znowuż na postępowanie Trumpa, na jego decyzje, na jego sposób, w jaki radził sobie z pandemią, w jaki radził sobie z kryzysem, w jaki radził sobie z ekonomią, a teraz w jaki sposób radzi sobie z nadmiernie próbując reagować i wysyła wojsko na ulicę.
Zdaje się, że to są dwa konteksty polityczne. Znaczy, jeden to jest ten, który widzimy bardzo blisko i do którego jeszcze wrócę, czyli wybory prezydenckie, ale też są tak zwane midterm elections i wybory do Senatu. I tu też rozgrywa się walka polityczna, która trochę dzieje się na zgliszczach tych miast i demonstracji, no bo tu jest też dosyć istotny kontekst tego wszystkiego, bo to nie chodzi tylko o to, czy to, mówiąc kolokwialnie, dobry wujek Biden przytuli tą krwawiącą Amerykę, czy to taki praworządny i silny Donald Trump tupnie nogą i uspokoi jej nastroje, tylko tutaj też jest taki szerszy kontekst polityczny, trochę opowiadający o tym, co się dzieje w poszczególnych stanach i miastach.
Tak, i jeszcze przed demonstracjami, jeszcze 10 dni temu, Partia Republikańska obawiała się, że w tej chwili sytuacja w Senacie jest taka: 52 Republikanów do 48 Demokratów. Więc Republikanie mają w tej ważnej Izbie Wyższej mają przewagę. Republikanie obawiają się, że jest co najmniej 5 miejsc, 5 stanów, czy też 5 ośrodków głosowania, gdzie mogą utracić miejsce w Senacie. nie z powodu demonstracji, z powodu tego, jak poradzili sobie republikanie z pandemią. To po pierwsze, więc tego rodzaju obawy już istniały przed demonstracjami. Niezwykle ciekawym dniem był dzień wczorajszy. Znowuż wracamy do decyzji Trumpa o używaniu wojska, kiedy Lisa Murkowski, senator z Alaski, senator republikańska, bardzo ostro skrytykowała Trumpa. Bodajże był to pierwszy przypadek senatora republikańskiego poza Mittem Romneyem w czasie impeachmentu, gdzie tak otwarcie członkini partii republikańskiej wystąpiła przeciwko prezydentowi, posuwając się wręcz do stwierdzenia, że zastanawia się, czy poprzeć go w wyborach listopadowych do Białego Domu. Chyba już bardziej otwartego buntu trudno sobie wyobrazić w czasach Trumpa, który domaga się całkowitej podległości ze strony swojej partii. Te wybory kongresowe w listopadzie, które odbędą się tego samego dnia co prezydenckie, one nieco są przysłonięte tymi najważniejszymi wyborami, ale partia republikańska ma powody do obaw i będzie starała się oczywiście temu zapobiegać, ale zdaje się, że wszystko jest w tej chwili przykryte ciężarem walki Trumpa z Bidenem.
No właśnie, to przechodząc do tego głównego wyścigu tego 20 roku, taka najprostsza opowieść o wyborach amerykańskich jest taka, że jak wiemy, nie wygrywa się ich procentami i ogólnym poparciem w skali ogólnokrajowej, tylko wygrywa się te wybory w 3, 5, 7 stanach, które się wahają w jedną albo drugą stronę. I teraz moje pytanie brzmi, czy mógłbyś nam opowiedzieć trochę o tych stanach, gdzie to się wszystko będzie rozgrywało i jak te emocje, które są rozgrzane do poziomów niewyobrażalnych dotychczas, jak one się przekładają na te stany, gdzie rzeczywiście rozegrają się te wybory?
Więc najpierw trzeba sobie zdefiniować, czym jest swing state, czyli stan wahający się między blue and red, czyli między demokratami i republikanami i kandydatami tych partii. Z wyborów na wybory się to zmienia. My w tej chwili możemy zdefiniować stany swingujące, stany zmienne, jako te, w których w 2016 roku w wyborach między Trumpem a Clinton różnica między kandydatami wynosiła 5%. Ten margines powoduje, że stany się wahają i wynik w nich zależy tak naprawdę od wyników w poszczególnych okręgach. W tamtych wyborach było 13 takich stanów, w których ta różnica wynosiła mniej niż 5%. W tamtych wyborach w 7 z tych 13 stanach wygrał Trump i dało mu to 118 głosów elektorskich, co pozwoliło mu ostatecznie na zwycięstwo nad Clinton, która w tych stanach zyskała tylko 45 głosów. Tak duża liczba głosów pochodziła ze stanów Florida, Michigan i Pensylwania, które określamy jako stany swingujące. Obecne badania, czy też takie powiedzmy agregatory badań, średnia z badań w tych wszystkich stanach pokazuje, że we wszystkich 13 prowadzi Biden. I jest to różnica marginalna rzędu 0,3% w Georgii do na przykład 17% w Colorado. We wszystkich tych 13 stanach, w których wygrał Trump, albo które zadecydowały o wyniku wyborów w 2016 roku, prowadzi obecnie Biden. I tak na przykład w Arizonie Biden ma plus 4%, a w 2016 roku Trump miał plus 3,6% przeciwko Clinton. Na Florydzie Biden obecnie prowadzi z przewagą 3,5%. Trump wygrał w 2016 roku z przewagą 1,2%. W Michigan obecnie Biden 5,5%, Trump w 2016 roku 0,2% i tak dalej. Więc obserwowanie, co dzieje się w tych stanach, będzie kluczowe, to po pierwsze. Po drugie, ważne będzie, jak właśnie te przywoływane przez nas specyficzne grupy wyborców, jak białe kobiety z przedmieść będą głosowały. I tu również przed demonstracjami mieliśmy wyraźne poparcie w tej grupie dla Bidena. Druga interesująca grupa wyborców to są wyborcy powyżej 65 lat, którzy w 2016 roku dali Trumpowi zwycięstwo przewagą 7% w tej grupie. On wygrał z 7% przewagą nad Clinton.
Piotr, i tu cię zatrzymam, bo to jest wszystko super ciekawe, co mówisz, ale wydaje mi się, że rozmawiamy w tym momencie o takiej widokówce ze stanu chwili obecnej. Bardzo jestem ciekaw, jak oceniasz i jakie jest twoje zdanie na temat tego, jak te bieżące wydarzenia, te niepokoje, ten narastający kryzys gospodarczy, jak on właśnie może się przełożyć na trendy w tych stanach i w tych sondażach. To znaczy, na ile to jest tak, że stan, który opisujesz, będzie się umacniał? Na ile to jest tak, że jeszcze on to będzie latało w jedną i drugą stronę? Na ile to jest tak, bo jednak z tego, co ja pamiętam, to myślę, że można by spróbować porównać sondaże obecne z sondażami sprzed wyborów, bo tam były dosyć duże różnice w sondażach, a w wynikach, więc to też na to bym zwrócił uwagę, że jak to napisał polski socjolog teraz w tym tygodniu, jest stan wirtualny sondażowy, jest stan realny, czyli wyborczy. To zaś Tomasz Żukowski napisał w kontekście wyborów i sondaży polskich. Natomiast chodzi mi o to, bo to wszystko brzmi, jakby to zmierzało bardzo silnie w kierunku Bidena.
Tak.
Ale pytanie moje brzmi, czy rzeczywiście tak jest i czy te emocje, i czy jednak trochę z mojej perspektywy kontrintuicyjne takie zachowanie Trumpa, które zamiast uspokajać sytuację, jednak ją zaognia, próbując ją uspokoić, czy to jednak nie zagra na niego, czy właśnie nie zagra do tych soccer moms i czy nie spowoduje koniec końców, że ta szala zacznie się przechylać z powrotem w kierunku Republikanów i Bidena.
Tylko że ta szala nigdy nie była na ich korzyść przez ostatnie 3 lata. Jeśli spojrzy się na poziomy aprobaty dla Trumpa, one są zamurowane niemalże na 42%. Poziomy aprobaty dla jego prezydentury. On tylko i wyłącznie góruje w jednym sektorze. W przekonaniu Amerykanów, że dobrze sobie radził z gospodarką. No bo faktycznie ostatnie 3 lata to jest amerykańska gospodarka rozpędzona do prędkości kosmicznej, czego objawem mieliśmy start rakiety Elona Muska kilka dni temu, co Trump oczywiście przypisał sobie jako sukcesowi swojej prezydentury i słusznie. Nigdy w czasie swojej prezydentury prezydent Trump nie przekroczył poziomu 50% tej aprobaty. Miał lekki skok w okolicach początku pandemii, na początku kwietnia tego roku, kiedy to ta aprobata wzrosła prawie że do 48-49%, po czym Amerykanie, widząc, że sobie nie radzi, stwierdzili, że trzeba wrócić do stałych poziomów, więc ta nieszczęsna liczba 42%, 42,5 dokładnie, określa całą prezydenturę Trumpa przez ostatnie 3 lata. I znowuż, wracamy do retoryki jednej i drugiej strony, która tak naprawdę zamurowuje polaryzację, zamurowuje elektoraty. W Ameryce, chyba tak jak w Polsce, nie ma wyborców, którzy w ostatnim momencie będą się decydowali w jedną lub w drugą stronę, których będzie można w ostatnim momencie... Ludzie mają już wyrobione zdanie na temat tego, jak się prezydent Trump zachowywał. I oczywiście błąd popełnia ten, który powie, że Biden wygra, już teraz powie, że Biden ma w zasadzie wybory w kieszeni. Natomiast trend jest dla niego sprzyjający, dla Trumpa niekorzystny i niewiele się zmieniło w polityce amerykańskiej przez ostatnie 3 lata. Oprócz tego, że gospodarka właśnie pada na naszych oczach i tego, że Trump wykonuje ruchy, które sprawiają wrażenie raczej braku kontroli niż jej siły. I w zasadzie to można powiedzieć na pewno. Jeszcze tylko bardzo ciekawa rzecz dotycząca tych przewidywań w swing state'ach. Ja mam takie, jak kiedy analizowałem te stany zmienne, przypomniała mi się wielka opowieść o polskim futbolu, o polskiej drużynie narodowej. Jeśli Bułgaria wygra z Rumunią 3-0, a Niemcy zremisują z Włochami, to być może w ćwierćfinałach, w barażach Polska coś tam osiągnie i tak dalej. Podobnie jest w sytuacji wyborów amerykańskich, to znaczy tam liczy się nie tyle, czy tak, żeby wygrać wybory trzeba mieć 270 głosów elektorskich. Liczy się ile szans, ile konfiguracji różnych stanów dany kandydat posiada, żeby zdobyć te 270 głosów. Można mieć Florydę, wygrać Florydę, stracić Michigan i Pensylwanię i wciąż mieć te 272 głosy przeciwko 268 głosom przeciwnika. Więc Biden w tej chwili, według obliczeń, tych takich bardzo matematycznych, posiada większą ilość opcji, stanów, które powinien wygrać, które może sobie pozwolić stracić, a które powinien wygrać, ma więcej takich dróg dojścia do 270 głosów niż Trump. Mówimy o Bidenie. Biden ma więcej tych opcji. Wszystko w zasadzie wskazuje w tej chwili, że Biden wygra te wybory. Ale pragnę przypomnieć naszym słuchaczom, że naszą rozmowę z tobą, Andrzeju, ze stycznia tego roku, kiedy dywagowaliśmy, czy będzie wojna między Iranem a Ameryką po zabiciu generała Sulejmaniego. Jesteśmy 5 miesięcy później i w zasadzie świat zmienił się całkowicie, więc tych czarnych łabędzi zmieniających politykę może być oczywiście bardzo dużo.
A ja swoją drogą bym nie zapominał o tym Iranie, bo jestem w stanie sobie wyobrazić, że na jesieni, tak jak wtedy, mimo tego, że wszystko się zmieniło, to może się okazać, że na jesieni i tam zacznie się robić bardzo nieprzyjemnie. Ale w to bym w tym momencie nie wchodził, bo już bardzo długo rozmawialiśmy. Piotrze, bardzo dziękuję za tę rozmowę i mam nadzieję, że udało nam się opowiedzieć mniej więcej, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych teraz i w jakim kierunku to wszystko zmierza. Dziękuję bardzo. Na dziś to już wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek podcastu Polityki Insight. W międzyczasie odwiedźcie naszą stronę internetową www.politykainsight.pl. Do usłyszenia.